kilka słów o tych majowych wydarzeniach właśnie związanych z Janem Pawłem II. Beatyfikacja, rocznica zamachu, urodziny jego, może i też 40 lat od śmierci jego wielkiego przyjaciela, księdza kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. To też jest bardzo, bardzo ważna osoba w życiu świętego Jana Pawła II.
Do tych majowych wydarzeń dołączam jeszcze, o czym już mówiłam, tego 5 maja 2019 roku, wprowadzenie relikwii Jana Pawła II do katedry wiedeńskiej przez arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. O tym już wspominaliśmy. Ja myślę, że zacznijmy chyba od 40 lat od zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 1981 rok. Ja myślę, że dla każdego z nas, który już był wtedy na świecie, data ta została zapamiętana na zawsze. Dla mnie to była data urodzin mojej mamy, ale teraz dodatkowo po 81 roku jak najbardziej wiadomo, że ta data kojarzy się właśnie z tym dramatycznym wydarzeniem. 13 maja 1981, plac Świętego Piotra w Rzymie, godzina 17, rozpoczyna się audiencja generalna Jana Pawła II, słynna środowa. Ona się wtedy odbywała po południu i mnóstwo ludzi biorących w niej udział. I nagle, parę minut po 17, świat wstrzymuje oddech. Zamiera na wieść o zamachu na papieża Polaka. Na całym świecie przerywane są audycje w telewizji, w radiu. Cały świat nagle zaczyna mówić o tym, że papież Jan Paweł II został zraniony na placu Świętego Piotra. Dwie kule wystrzelone przez aligacze raniły Jana Pawła II, który osuwa się w samochodzie, w jeepie, w ramiona swojego sekretarza, księdza kardynała Dziwisza. Któż nie pamięta tych wszystkich zdjęć? Wszyscy pamiętamy, czy to z telewizji, czy z prasy. One ukazują się przecież co roku. To są dramatyczne, niesamowite zdjęcia. Nawet jeśli nie byliśmy tam, to patrząc na nie robi to niesamowite wrażenie na nas, no przede wszystkim też Polakach, ale ja myślę, że chyba nie można w ten sposób tylko mówić, że tylko myśmy cierpieli. Ja bym chciała tutaj teraz poprosić o nagranie świadka, który był wtedy na placu Świętego Piotra. Był bezpośrednim świadkiem właśnie tego wydarzenia i w tenże przepiękny, majowy, słoneczny, w to piękne, majowe, słoneczne popołudnie znajdował się wtedy w centrum tych historycznych wydarzeń, a był nim, jest nadal, pan redaktor Włodzimierz Rędzioch, jak już wspominaliśmy, obecnie od prawie ćwierćwiecza, korespondent rzymski tygodnika Niedziela, a wówczas pracownik watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano. Panie Stanisławie, gdybym mogła poprosić o to świadectwo.
Tak, dodamy pani Joanno jeszcze, że niestety nie mógł być z nami dzisiaj, ale tak, nam przysłał właśnie nagranie.
Piękne nagranie, tak.
Bardzo prosimy, posłuchajcie państwo.
W roku 1981 od 1 marca pracowałem w Osservatore Romano. Dlatego mogłem śledzić codziennie działalność Jana Pawła II. Dzień 13 maja był dla Jana Pawła dniem bardzo pracowitym, ponieważ właśnie w tym dniu stanowił Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną i przyjął z tej okazji na prywatnej audiencji słynnego francuskiego genetyka Jérôme Lejeune'a wraz z małżonką. Francuzi zostali następnie u niego na obiedzie. Po południu miała odbyć się audiencja, ogólna audiencja na placu świętego Piotra. W Rzymie ten 13 maja to był piękny dzień, piękny wiosenny dzień. Ja poszedłem na plac, ponieważ zaprowadziłem moich polskich znajomych na audiencję. Zostawiłem ich w centrum placu i stanąłem w cieniu kolumnady, patrząc na tłum pielgrzymów oczekujących na papieża. I dokładnie o godzinie 17 na plac wjechał biały jeep z papieżem. I papież zaczął objeżdżać plac. Papież przemieszczał się powoli wśród podniesionych rąk pielgrzymów, którzy trzymali chusteczki, aparaty fotograficzne, flagi. I w pewnym momencie z daleka zauważyłem, że papież podniósł wysoko w górę dziewczynkę z balonikiem, oddał ją rodzicom, a następnie stało się coś bardzo dziwnego. Prawdę mówiąc, ja nie słyszałem strzałów oddanych przez Aliakcze, ale zauważyłem, że wszystkie gołębie, które były na placu świętego Piotra, nagle zerwały się do lotu. Chwilę potem jeep cofnął się i zaczął szybko jechać z powrotem w kierunku wjazdu, w kierunku tak zwanej bramy dzwonów. Nikt na placu nie wiedział dokładnie, co się stało. Ludzie zdawali sobie sprawę, że dokonano zamachu na papieża, ale nikt nie wiedział, co się z papieżem stało i co się działo z papieżem bezpośrednio po zamachu. Ja dopiero później z telewizji, z wiadomości dowiedziałem się, że Jana Pawła II rannego przewieziono do przychodni watykańskiej. Tam zbadał go dr Buzzonetti i podjęto decyzję, by natychmiast zawieźć papieża do polikliniki Gemellego. W tym czasie wierni na placu świętego Piotra powtarzali złowrogie słowo attentato, czyli zamach. Ludzie płakali, jedni byli zrozpaczeni, inni patrzyli na siebie z niedowierzaniem. Byli ludzie, którzy modlili się na klęczkach, ponieważ wiele osób było przekonanych, że papież po prostu nie żyje. Były to momenty zamieszania i paniki, ponieważ również z tego powodu, że organizatorzy audiencji nagle zniknęli. Na szczęście w tych dramatycznych momentach był na placu szef Polskiego Centrum dla Pielgrzymów, ojciec Kazimierz Przydatek. I on miał na tyle zimnej krwi, żeby podejść do mikrofonu i zaczął odmawiać i poprosił ludzi, by odmawiali różaniec. Ta modlitwa trwała długo, ludzie modlili się i śpiewali. Na dodatek jeszcze jedna z grup polskich przywiozła w darze dla Jana Pawła II kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. I ojciec Kazimierz umieścił tą ikonę na pustym fotelu papieża. Było to coś bardzo symbolicznego, tak jakby chciał oddać papieża opiece Matki Boskiej. Ja oczywiście byłem na placu, modliłem się z ludźmi, ale często szedłem też do domu polskiego, który znajdował się przy Via Pfeiffer, dwa kroki od placu Świętego Piotra. Ja od czasu do czasu zaglądałem też do biura prasowego Watykanu, które znajduje się na końcu Via della Conciliazione. I dowiedziałem się z telewizji, że papieża w rekordowym czasie przewieziono do polikliniki i że już o 17:55 zaczęła się operacja, chociaż stan papieża był krytyczny. Papieża operował profesor Francesco Crucitti, wybitny chirurg właśnie polikliniki Gemellego. Pierwszy komunikat, który dostaliśmy, który dotarł przez media, to mniej więcej po godzinie, przed godziną 19:00, lekarze oznajmili, że żaden z organów witalnych papieża nie został naruszony. I był to dla wszystkich pierwszy promyk nadziei. Później minęła następna godzina i pojawił się lakoniczny komunikat po godzinie 20, że operacja przebiega dobrze. Były to, mijały następne godziny i nie z polikliniki nie docierały żadne wiadomości. Aż do godziny 23:30, kiedy to profesor Castiglione, inny z chirurgów polikliniki Gemellego, powiedział, że była konferencja prasowa dla dziennikarzy, że operacja zakończyła się sukcesem, że papież przeżył. Powiedział dziennikarzom, że lekarze zrobili wszystko, co było można było zrobić, a teraz należy czekać. Sam fakt, że papież przeżył skomplikowaną operację, która trwała ponad 5 godzin, była pozytywnym znakiem, który budził nadzieję. I tak zakończył się dla mnie dzień 13 maja 1981 roku. Jeden z najbardziej dramatycznych dni w moim życiu.
O tym wydarzeniu mówił pan Włodzimierz Ręcioch.
Tak, dziękujemy panu Włodzimierzowi za te cenne, tak osobiste wspomnienia z tego dramatycznego dnia. I ja myślę, że nie tylko dla niego dzień ten był tak dramatyczny i myślę, że on pozostanie nam wszystkim w pamięci na zawsze. Na placu Świętego Piotra modlono się, jak mówił pan Włodzimierz. Wiadomość ta oczywiście rozeszła się bardzo szybko, w tempie bardzo błyskawicznym i Polska, ale nie tylko Polska, cały świat pogrążył się w błagalnej modlitwie o ocalenie papieża Polaka. A był to przecież wyścig z czasem, to wielokrotnie powtarzał kardynał Dziwisz. On w ostatnim ze swoich wywiadów z okazji 40. rocznicy zamachu na Jana Pawła II powiedział, że obraz placu Świętego Piotra, przede wszystkim moment zamachu, głęboko zapisał się w mojej pamięci, a przede wszystkim w moich nerwach. Ja słyszę te strzały, słyszę reakcję placu. I te pierwsze momenty, gdy trzeba było ratować umierającego papieża. I tutaj chciałabym, aby pan Stanisław nam puścił nagranie, wypowiedź kardynała Stanisława Dziwisza z 2019 roku i chciałam od razu podziękować Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, które udostępniło nam to nagranie. I tu kardynał Dziwisz mówi dokładnie o tej odwrotnej stronie, czyli on jako ten najbardziej bezpośredni świadek tego wydarzenia opowiada właśnie o tej walce z czasem. Proszę bardzo.
Byłem po zamachu w karetce. Gdy jeszcze miał świadomość, modlił się coraz bardziej cicho, ale słyszałem, jak ofiarował to cierpienie za sprawy Kościoła. Ofiarował w intencji, aby było zachowane troska o życie człowieka. Zwłaszcza, że wtedy była wielka propaganda z abortu. Nie pytał, kto go próbował zastrzelić. Nie pytał, kto był zamachowcem. On się wtedy modlił i już wtedy, jeszcze przed wejściem do kliniki, przebaczył człowiekowi, który rzucił się na jego życie. Bo jak już przybył do szpitala, do kliniki, to już wtedy stracił przytomność z upływu krwi. I tam go ratowali. Oczywiście ratowanie to też było pełne napięć. Doktor Budzonetti, bo stałem tam razem ze siostrami, przyszedł, mówi, no zaledwie odczuwamy bicie serca, ciśnienie spada, niech ksiądz da sakramenta chorych. I oczywiście już na sali operacyjnej właśnie udzieliłem sakramentu namaszczenia chorych i rozgrzeszenia, przygotowując go do śmierci. Więc sobie proszę wyobrazić, cośmy przeżyli. A świat cały na zewnątrz, ale i na wewnątrz, pełno ludzi. Oczekiwali, co będzie. Jedni się modlili, drudzy z ciekawości.
Tak, 40 lat później kardynał Dziwisz powrócił na miejsce zamachu, na plac świętego Piotra oraz do Bazyliki Watykańskiej, aby osobiście odprawić mszę świętą przy grobie Jana Pawła II i podziękować Bogu w święto wniebowstąpienia pańskiego, bo w tym roku przypadało ono właśnie na 13 maja, aby podziękować Bogu za dar życia Jana Pawła II, natomiast Matce Bożej za jej macierzyńską opiekę nad papieżem, który był przekonany, że to właśnie ona uratowała go 13 maja, w dniu, w którym wspominamy jej pierwsze objawienie w Fatimie. Grzegorzu, w tym roku, 13 maja, byłeś na tej porannej mszy, czwartkowej zresztą, bo musimy powiedzieć, że przecież w każdy czwartek przy grobie Jana Pawła II odbywają się polskie msze, które są transmitowane przez Radio Watykańskie. Byłeś na tej mszy i czy mógłbyś nam opowiedzieć, widzieliśmy pewnie większość z nas, w telewizji polskiej były pokazywane urywki, ale jak ty odebrałeś kardynała Dziwisza, który no przecież był w centrum tego wydarzenia i właściwie ugodziło go to podobnie jak Jana Pawła II. Jak ty odebrałeś tą uroczystość 13 maja w Bazylice Watykańskiej?
Tak, no msza święta była koncelebrowana wspólnie też z kardynałem Krajewskim. I oczywiście było tam też ileś księży polskich i tak dalej. I było też sporo wiernych, co przy pandemii z tymi maskami nie był to taki prosty moment, prosta sprawa, nie? No bo więc tutaj było trochę problemów, żeby się można było dostać do bazyliki dla niektórych osób, nie? Ale no, było to wspomnienie. No ja patrzyłem na kardynała Dziwisza troszkę może z innej perspektywy, ponieważ przez wiele lat go znałem, go fotografowałem. Nigdy nie mówił, jak był sekretarzem, to nigdy nic nie mówił. To był taki jedyny sekretarz papieski, co nie wychodziło od niego żadnych informacji na zewnątrz. I tu po tylu latach już jest osoba starsza, więc ta jego też inna postawa, inny jakby prawie można powiedzieć inny człowiek, nie? Który ze wzruszeniem opowiada o tych chwilach strasznych, które się wydarzyły właśnie 40 lat temu tutaj na placu Świętego Piotra. No więc był to moment taki no, sentymentalny, ze wzruszeniem można było to słuchać, ale z drugiej strony no, to był pierwszy świadek, najbliższy świadek zamachu, wydarzeń, które było dokonane. Bliżej nie był, bo były też inne osoby, były tam czy żandarmi watykańscy, czy jeszcze ktoś, ale tak jak był blisko, jakby ksiądz Stanisław Dziwisz, Ojca Świętego, nikt nie był. Więc on czuł jego bicie serca. On wiedział, czy papież żyje, czy nie żyje. Wtedy, kiedy jechali do Gemelli, transport, karetka, która nie funkcjonowała dobrze, nie? Więc to też o tym nie mówi, ale takie rzeczy były, że ta karetka, bo nikt nie przewidywał tego zamachu, że coś takiego się dokona w Watykanie. Może tam mówili, że może być, no ale to każdy tak nie, no nie wierzono może, nie? Więc to, no był to świadek, jest to świadek, kardynał Dziwisz jest świadkiem wielkiego wydarzenia, wielkiego papieża, wielkiej historii, nie? Więc słucha się go z otwartymi ustami, można powiedzieć, żeby jakoś zapamiętać to, co mówi, żeby można było to zatrzymać, zastanowić się nad tym, zrozumieć to, co się wydarzyło. Tu trzeba powiedzieć jasno, że zamachowiec strzelał do Jana Pawła II po to, żeby go zabić. On nie strzelał po to, żeby go ranić, po to, żeby tam o nim coś gazety pisały, czy nie. Jego cel był bardzo jasny i bardzo sprecyzowany, że trzeba zabić papieża i on to zrobił wszystko, co było w jego mocy. Natomiast z tego, co widzimy dzisiaj, co się okazało, że jednak Matka Boża Fatimska była silniejsza i nie pozwoliła, nie dopuściła do tego. A nawet w jej koronie znajduje się kula, która ugodziła Jana Pawła II. Nie ta druga kula, która gdzieś tam bokiem poleciała, co jeszcze poraniła inne osoby, ale właśnie ta, która ugodziła papieża, jest dzisiaj w koronie Matki Bożej Fatimskiej.
Grzegorzu, przepraszam, że przerwę. Wrócimy za chwilę do tego, bo będziemy mówić też o pamiątkach po zamachu sprzed 40 lat. Ja tylko chciałam, przepraszam, że ci przerywam, chciałam tylko, ponieważ odchodzimy, że tak powiem, już od tego momentu mszy świętej z okazji 40-lecia zamachu na Jana Pawła II i chciałam tylko krótko zacytować kazanie kardynała Dziwisza, to co powiedział właśnie przy grobie Jana Pawła II wtedy 13 maja 2021 roku. Natomiast zaraz do Fatimy i do korony i do kuli wrócimy. Więc zacytuję tylko właśnie ten fragment kardynała Dziwisza, który w bardzo wzruszających słowach, no nie mamy się co dziwić, wspominał te dramatyczne momenty zamachu. Powiedział on, wracam pamięcią do tamtego 13 maja sprzed 40 lat, kiedy to straszliwe kule zamachowca tu na placu Świętego Piotra prawie że śmiertelnie raniły Ojca Świętego Jana Pawła II. Do dziś czuję jego osuwające się bezwładne ciało opadające na moje ramiona. Widzę jego krew, broczącą białą papieską sutannę, broczącą moje dłonie i ubranie. Słyszę też jego nieustannie powtarzaną, słabnącą modlitwę Mario, Matko moja. Od tego dnia już wiem, co czuł święty Jan Apostoł, trzymający w ramionach zdejmowane z krzyża ciało Chrystusa. Dla mnie to są słowa no bardzo, bardzo osobiste. Ja myślę, że kardynał Dziwisz chyba nam i tak wszystkiego nie mówi. To znaczy, ja myślę, że tego chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć, co czuje się w takim momencie, widząc, osoba bardzo bliska, no właściwie odchodzi. I tak jak mówił tutaj kardynał w tej swojej wypowiedzi, no ta walka z czasem, ale na szczęście wszystko się udało. Więc Grzegorz, bardzo chętnie teraz powróćmy właśnie do tej korony, do tych pamiątek. Ja powiem tylko, że tych pamiątek no troszeczkę zostało i one zostały przekazane w najróżniejsze miejsca. Mamy postrzeloną sutannę, która znajduje się w centrum Jana Pawła II w Krakowie. Mamy pas, który osobiście Jan Paweł II oddał jako wotum Czarnej Madonnie na Jasnej Górze. Pamiętam, kiedyś widziałam wypowiedź tamtejszego generała, który opowiadał o tym, jak ze łzami w oczach i z wielkim wzruszeniem Jan Paweł II przekazywał mu pudełko z herbem papieskim, w którym właśnie był ten pas, który teraz jest wywieszony jako wotum, jako relikwia przy obrazie Matki Boskiej Jasnogórskiej. Mamy też podkoszulkę, o której mało kto wie, która znajduje się w Rzymie w dawnym prowincjalnym domu sióstr Szarytek, która no, o mały włos zostałaby wyrzucona do kosza, ponieważ wiadomo, że jak przywieźli papieża do kliniki Gemelli, to wszystko musiało iść w bardzo szybkim tempie, także został jak najszybciej pozbawiony wszelkiego ubrania i to wszystko rzucano na ziemię i któraś z pielęgniarek włoska, sprzątając już potem to wszystko, właśnie wzięła do ręki tą splamioną krwią i z trzema dziurkami od kuli pod koszulkę i po prostu ją schowała, wzięła ją do siebie, przechowywała ją u siebie ponad 20 lat i następnie przekazała ją właśnie siostrom. A ta rzecz, ta podkoszulka stała się relikwią i jest wystawiona teraz właśnie tam u sióstr Szarytek. Można jak najbardziej tam przybyć i obejrzeć tą relikwię. Jest również pistolet wypożyczony przez policję włoską, który znajduje się w Wadowicach w muzeum Jana Pawła II i jest właśnie ten pocisk, o którym mówiliśmy, który został przekazany również, tu pan Stanisław nam opowie tą historię, przekazany również przez Jana Pawła II do Fatimy, ponieważ on sam kiedyś powiedział, że ta kula nie należy do mnie, ona należy do tej, która mnie uratowała. Oprócz tego, też ciekawostka, mało kto o tym wie, że ten historyczny jeep, Papa Mobile, którym wtedy jechał, był wożony Jan Paweł II, znajduje się w muzeach watykańskich, w pawilonie papieskich pojazdów, powozów i pojazdów. Jeszcze są dwie rzeczy, o których chciałam tylko krótko powiedzieć i przechodzimy do Fatimy. Jest jeszcze, o tym mówiliśmy już, też wspominaliśmy na placu Świętego Piotra w tym miejscu, gdzie Jan Paweł II został postrzelony. Jest płyta marmurowa z datą zamachu. Tu Grzegorz, ty wspominałeś, że w tym roku ambasador Polski przy Stolicy Świętej, tak, składał kwiaty właśnie na tej płycie. A też mało kto wie o tym, że w przychodni watykańskiej jest budowana w posadzkę płytka, taki kafelek pamiątkowy w tym miejscu, gdzie złożono Jana Pawła II, zanim karetka zabrała go do szpitala. A propos jeszcze karetki, bo ty o tym wspominałeś, to też mało kto o tym wie, że Jan Paweł II, że karetka była nowiusieńka. Przychodnia dostała tą karetkę dokładnie 12 maja 1981 roku i Jan Paweł II pobłogosławił ją właśnie 12 maja. Już niestety 13 maja musiał do niej wsiąść. To tyle z mojej strony i teraz przekazuję Grzegorzowi, panu Stanisławowi, aby powiedział właśnie o tym pocisku, o Matce Boskiej Fatimskiej. Bardzo proszę.
To może nasz gość z Rzymu, z Watykanu.
To znaczy, no ja, co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że miałem możliwość fotografowania właśnie kilka razy figurki Matki Bożej Fatimskiej właśnie z tą koroną i gdzie ten gdzie ta kula w środku była umocowana. Będąc w Fatimie, spotkałem tam w 2000 roku księdza Ludwika Kundora, który był wicepostulatorem do beatyfikacji świętego, błogosławionego wtedy Franciszka i Hiacynty. No i oczywiście spotkałem też tam księdza Mirosława Drostka z Krzeptówek, który był bardzo zaprzyjaźniony z księdzem Kundorem. Więc oni mi pokazali bardzo dobrze wszystkie tam tajemnice, można powiedzieć, Fatimy i okolic. No i miałem możliwość też osobiście fotografować tą koronę z różnych stron z tą kulą i opowiadali mi o tej kuli, że właśnie próbowano tam tą kulę umieścić gdzieś, kiedy papież zostawił, nie wiedzieli, gdzie to umieścić. I w pewnym momencie patrząc na koronę, tam był gotowy otwór, gdzie tą kulę włożyli, jakby to było już wcześniej przygotowane, że taki rozmiar był, że ta kula tam została. No więc to ja mam tą opowieść od tych własnych księży, których miałem zaszczyt poznać, z nimi rozmawiać. No, bardzo to były piękne chwile, piękne dni tam właśnie w Fatimie. Potem też ta figurka w roku jubileuszowym, w roku 2000 przybyła tutaj do Watykanu i w październiku, bodajże 6 października trafiła na cały dzień, na całą dobę do papieskiej kaplicy. Jan Paweł II właśnie modlił się przed tą figurką. No też miałem możliwość, poprosiłem księdza Stanisława Dziwisza o pozwolenie na zrobienie zdjęć wtedy, kiedy ta figurka przybyła. Więc mam cały serwis taki fotograficzny, udokumentowany z tą przybyciem Matki Bożej Fatimskiej do Watykanu, do świętego Jana Pawła II, do jego prywatnej kaplicy. I jest to moment, gdzie na zdjęciu widać też i wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, który obecnie znajduje się w Toruniu u księży redemptorystów, tam w tym nowym sanktuarium, ale ten wizerunek Matki Bożej z autografem Jana Pawła II otrzymał wtedy ksiądz Mirosław Drozdek i on go przekazał tam do Torunia.
No więc ale to zdjęcie właśnie, przepraszam, że przerwę, to zdjęcie z kaplicy prywatnej Jan Paweł II z figurką Matki Boskiej Fatimskiej było też na wystawie wiedeńskiej, na wystawie twoich zdjęć w Wiedniu. Przepiękne zdjęcie i bardzo, bardzo rzadki motyw. Chyba ja nie wiem, czy ty byłeś jedynym, który miał okazję zrobić to zdjęcie, czy jeszcze ktoś, no może Arturo Mari miał wtedy możliwość, ale naprawdę to jest historyczne zdjęcie i bardzo, bardzo rzadki motyw.
To znaczy Arturo zrobił, no bo on tam był gospodarzem, można powiedzieć, więc on miał możliwość robienia wszystkiego, wszędzie i zawsze, nie? Natomiast ja, no, o tym zależało mi bardzo na tym przybyciu, kiedy przybyła figurka do Watykanu i poprosiłem księdza Stanisława, on się zgodził. To nie było oficjalne, więc innych fotografów tam nie było, nie? Potem figurka była też na placu Świętego Piotra, była też i w Bazylice Watykańskiej, nie? Ale to już były uroczystości publiczne, była transmisja z właśnie połączenia, gdzie odmawiano różaniec z innymi sanktuariami na świecie. Wtedy połączono się z siostrą Lucją. Też miałem możliwość fotografowania siostry Lucji, co też sobie to cenię, dlatego że no, można było zobaczyć, już osoba w starszym wieku miała wtedy 93 lata, ale właśnie ta, która bezpośrednio widziała, rozmawiała z Matką Bożą, więc to dla mnie jest to bardzo ważne doświadczenie w moim życiu.
Panie Grzegorzu, ja tylko chciałem tutaj dodać bardzo krótko, bo ja też właśnie słyszałem tą historię z tą kulą i z koroną Matki Bożej Fatimskiej. I tutaj właśnie ksiądz Mirosław Drozdek coś takiego właśnie powiedział, że kiedy kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dowiedział się, że na następny dzień przyjedzie Ojciec Święty. Ta kulaba wcześniej przyszła do Fatimy, przybyła, tak? Miał niesamowity dylemat, nie wiedział, gdzie tą kulę umieścić. I tak się bardzo przed tą figurką Matki Bożej modlił, aż w pewnym momencie jakiś usłyszał jakby taki czask. Popatrzył i jeden z diamentów właśnie wypadł. Idealnie ta kula właśnie pasowała w to miejsce. To słyszałem od księdza Mirosława Drozdka.
No tak, to ja powtórzyłem tylko to, co ja słyszałem, jak krócej, że może mniej zapamiętałem, bo robiąc zdjęcia zawsze skupiam się na fotografii, a już teksty, opowiadanie już no mniej pamiętam. Ale to cenna uwaga i bardzo dobrze, i trzeba to no, jakoś dalej przekazywać.
Ja byłem kilkanaście razy w Fatimie, to po prostu, no to jest niesamowity obraz, kiedy się widzi właśnie tą kulę, bo ona jest w muzeum przede wszystkim, jak jest tylko w te wielkie święta, to ma, nie wiem, 6, 7, 10 razy wystawiona jest w ciągu roku właśnie figurka Matki Bożej Fatimskiej. To tylko chciałem dodać.
Ja myślę, że powoli możemy przejść do następnego jubileuszu, następnej rocznicy, 10 lat od beatyfikacji Jana Pawła II, która odbyła się 1 maja 2011 roku na placu Świętego Piotra. I tutaj mamy, ja bym tak powiedziała, mamy dwóch protagonistów. To jest oczywiście Jan Paweł II, który został no, bardzo szybko obwołany błogosławionym. Ale mamy tutaj obecnego naszego wspaniałego gościa rzymskiego, drugiego bohatera tego wydarzenia. Ja wiem, że będziesz protestował Grzegorza Gałązkę, który jest autorem portretu beatyfikacyjnego, potem kanonizacyjnego, najsłynniejszego chyba zdjęcia, jakie świat widział na całym świecie, które znajduje się wszędzie, dokładnie chyba w każdym kościele, na każdej parafii, prawie myślę, że w każdym domu katolickim i nie tylko. I przejdźmy właśnie do beatyfikacji. No ja niestety oglądałam ją w telewizji. Nie mogłam pojechać, 3 tygodnie później, razem z moją mamą w Rzymie, to jeszcze tą atmosferę można było odczuć. Ale ja chciałam się tutaj zapytać właśnie Ciebie, Grzegorzu, i Pana Stanisława, który nam też opowie, bo był razem z pielgrzymką na beatyfikacji. Czy mógłbyś nam, Grzegorz, opowiedzieć o tej całej sytuacji, o tym, jakie były przygotowania do beatyfikacji, właśnie o Twoim zdjęciu? Myśmy już o tym mówili, co prawda parę miesięcy temu, ale mimo wszystko mamy pewnie też innych słuchaczy, także warto by było powiedzieć, dlaczego Twoje zdjęcie wybrano, a nie inne. Jakie były Twoje refleksje na temat przygotowań, jak odczułeś Ty już samą uroczystość beatyfikacji? Czy mógłbyś nam o tym po prostu opowiedzieć, jako świadek tego fantastycznego wydarzenia?
To znaczy tak, ja może powiem, jeżeli zaczęliśmy mówić o tym wcześniej, o przygotowaniach, więc wiadomo, że przygotowania trwały no, z rok, z pół roku, można powiedzieć. Pierwsza to ustalenie daty beatyfikacji, nie? I na początku były tam różne te daty, no i wszystkim się wydawało, włącznie ze mną, że no najlepsza data to byłaby jednak 16 października, rocznica wyboru, ale ta data była niemożliwa. No i potem, kiedy jeszcze za kulisami była mowa o 1 maja, no więc tak gwałtownie, powiedzmy może nie gwałtownie, człowiek w środku się tak trochę denerwował, sprzeciwiał się, no bo 1 maja kojarzył się z manifestacjami komunistycznymi, które no były znęcaniem się nad ludźmi, nad dziećmi, nad młodzieżą, bo trzeba było, niektórzy musieli, ja tam raz tylko w życiu w szkole podstawowej brałem udział w takim czymś, No ale te pochody, to wszystko, to było kojarzone w ten sposób. I tu w tym dniu miał być beatyfikowany Jan Paweł II. Ale to było tylko takie ludzkie sprzeciwianie się z niezrozumienia sprawy. Dlaczego? Dlatego, że teraz od dnia, od beatyfikacji Jana Pawła II, 1 maja, mnie się kojarzy jako najpiękniejszy dzień w życiu, kiedy to został wyniesiony na ołtarze nasz rodak Jan Paweł II. Więc ta data ma inny smak, inny wydźwięk. Jest to data radosna, 1 maja, gdzie jest wielka, ogromna rzesza ludzi, która przybywa do Rzymu, nie śpi, stoi w kolejkach. Po co? Po to, żeby uczcić jednego z ludzi, jednego z najwspanialszych ludzi, jakich widział świat, czyli świętego papieża, świętego Jana Pawła II, który w tym czasie zostaje błogosławionym. Więc ta data jest, no gdyby człowiek chciał to wymyśleć wcześniej, na pewno by tego nie wymyślał, więc widocznie musiał tam być palec Boży, że taką datę trzeba było wybrać. Nie? Więc ten 1 maja, więc to tak bym powiedział. No natomiast z perspektywy fotografii, no więc fotografa, no ja robiłem zdjęcia wszędzie, jak to się mówi, kiedy była możliwość, co człowiek robił zdjęcia. No potem, kiedy ten moment przyszedł do beatyfikacji, no zaproponowałem kilka zdjęć, dużo o tym mówiłem, no może bym się nie powtarzał, więc to tak krótko. No i być może to zdjęcie się nam widocznie podobało, skoro zostało wybrane. No ja nie wiem, kto tam decydował, kto wybierał to zdjęcie. W każdym razie mogę tylko uchylić rąbka tajemnicy, że moje zdjęcie było przygotowane, także komisja, kto tam oglądał, widział, to już mogli sobie zobaczyć, jak to zdjęcie będzie wyglądało na fasadzie Bazyliki Świętego Piotra, czyli grafik to zrobił ze współpracy ze mną, czy pod moim tam, powiedzmy, takimi sugestiami, zaproponował to tak, żeby każdy widział, jak to będzie wyglądało, więc to na pewno ułatwiło też i decyzję, bo wiadomo, że to już widać tak, albo się podoba, albo się nie podoba, nie? No a potem, że Jan Paweł II patrzy z lekkim uśmiechem, z zadowoleniem, z taką miłością dla wszystkich, których spotyka, no to już chyba jest dobrze, nie?
A powiedz, Grzegorz, to już ci chyba kiedyś zadawałam to pytanie. Co czułeś wtedy, kiedy kurtyna opadała i ukazał się ten przepiękny portret Jana Pawła II, twojego autorstwa? No ty byłeś pewnie na kolumnadzie, tam wśród fotografów, przecież oni chyba wiedzieli, że to jest twoje zdjęcie, czy nie. Jak oni się zachowywali? Jak, przede wszystkim, co ty czułeś w tym momencie? A potem, jak oni patrzyli na ciebie, jak oni się zachowywali, czy cię gratulowali, czy nie, czy byli, nie wiem, zazdrośni, nie mam pojęcia.
A to ja też tego nie wiem, dlatego że ja nie patrzyłem na fotografów. Ja nie wiem, czy któryś z fotografów może wiedział, ale ja myślę, że niewielu tylko mogło wiedzieć, że to jest moje zdjęcie, bo ja się nikomu nie chwaliłem. Ani przed, ani po. Jeżeli ktoś powiedział, że się pytał o to zdjęcie, to ja odpowiadałem, a jeżeli nie, to nie. Nikomu nie mówiłem, że moje zdjęcie jest, czy będzie, to do samego końca, dlatego że no, byłem przekonany, że gdybym powiedział wcześniej, to na pewno nie byłoby moje. Więc z tego powodu nie wolno nigdy nic wyprzedać faktów, tylko trzeba czekać, aż się dokonają, na fakty dokonane. A wtedy, kiedy został odsłonięty wizerunek błogosławionego Jana Pawła II, no to ja robiłem te zdjęcia, tak jak wielu innych fotografów. Też tam miejsce jakieś miałem, które mi się tam udało zdobyć, bo nas było bardzo dużo. Dużo tam było ekip telewizyjnych, fotografów, dziennikarzy, fotoamatorów z komórkami, ze wszystkimi, powiedzmy, jak ludźmi, wszyscy ludzie fotografowali, więc między innymi ja też tam byłem. I więc kiedy robiłem zdjęcia, no to tak jak na każdej innej beatyfikacji, po świadomości było, że to jest moje, ale ja już o tym wiedziałem, więc na mnie to takiego wrażenia nie robiło. Cieszyłem się z tego bardzo już wcześniej i wiem, że to jest moje zdjęcie teraz i świętego Jana Pawła II, więc tego, no, tam ktoś może próbować, że no, nie wiedzieć, nie chcieć wiedzieć, no różnie, ale to już jest nie moja sprawa, nie? Mnie tylko interesuje, żeby to zdjęcie, żeby poprzez to zdjęcie ludzie czcili Jana Pawła II, żeby się do niego zwracali, żeby go prosili o rozwiązać swoje problemy, bo myślę, że w modlitwie Jan Paweł II jest skuteczny i potrafi wielu ludziom pomóc, tylko muszą chcieć, muszą mieć no, zaufanie, no i dar modlitwy, nie? Więc no to tak bym powiedział.
To może ja to szybko dodam, bo myśmy organizowali dwie pielgrzymki na beatyfikację i na kanonizację świętego Jana Pawła II do Rzymu. To był niesamowity też dylemat z mojej strony. Się wziąłem za organizację takich wypraw. Okazało się, że myślałem, może jeden autokar to gdzieś będziemy, może jakiś hotel znajdziemy. Co prawda to była właściwie taki abstrakcja, żeby cokolwiek w ogóle znaleźć. No to zapisujemy. Okazało się 200 osób, 3 autokary. No ale teraz dlaczego autokarów to nie ma żadnej szansy cokolwiek znaleźć gdzieś, już nie mówiąc koło Rzymu nawet. Co robimy? Wsiadamy w autokary, te 200 osób, 3 autokary i jedziemy od godziny 8 rano. Byliśmy około 12 w nocy, a więc po 12, 18, 16 godzinach w Rzymie. Tak, w Rzymie. I co? Trzeba się ustawić, było do kolejki. Od godziny w pół do drugiej staliśmy do godziny chyba 9 w kolejce. W kolejce, żeby się dostać na plac świętego Piotra. Różne sytuacje były wtedy, różne. To nie chcę tego z detalami opisywać, ja mówię wszystkich tych, którzy tam stali, ale to proszę sobie wyobrazić, od pół do drugiej do godziny 9 to jest 7,5 godziny. To tylko można było gdzieś wyjść tam do ubikacji i od razu do kolejki, potem cię już nie wpuścili. Ale opłaciło się. Tak samo było też na kanonizację. A więc, ale czuliśmy to, co pan właśnie Grzegorz powiedział. To tą opiekę świętego Jana Pawła II nad nami. To wstawiennictwo. Ale
ja myślę, że też była tych ludzi, którzy tam byli, wśród, każdy z drugim, jeden z drugim, to była bardzo duża życzliwość. Takiej atmosfery to już potem nie było. Więc życzliwość ludzi, każdy miał swój problem, każdy był strudzony, bo ten całą noc nie spał, inny nie jadł, jeszcze każdy no, miał swoje jakieś tam rzeczy, ale jakoś ta atmosfera, ta życzliwość jeden wobec drugiego, tam się udzielała wszystkim, nie? Więc to było no też ciekawy taki aspekt tej beatyfikacji czy kanonizacji, nie?
I to co i do godziny 16 byliśmy tam gdzieś w pobliżu też, bo się o 14 skończyło, o 13, 14 skończyła się ta wielka uroczystość. Chwilę czasu wolnego potem do autokarów i o godzinie 8 rano w poniedziałek byliśmy z powrotem.
No to szalony wyjazd, to jest, ale tak tutaj.
Ale wszyscy przeżyli.
Tak. Wtedy znaleźć miejsce tutaj do noclegowe było bardzo trudno. Zwłaszcza, że też, jak zawsze przy takich okazjach działają spekulanci. No i tutaj też niektórzy spekulowali na tych mieszkaniach prywatnych, na hotelach. Te ceny poszły w górę bardzo mocno, nie? Więc, no, były takie, no, niezbyt też i miłe zdarzenia wokół tej wielkiej uroczystości, jaka była, nie?